Księga Piąta. Przedmowa. Imperatorzy, ci, którzy w obszerniejszych księgach przedstawili myśli swoje i nauki, zyskali dla swych dzieł wielki i wyjątkowy autorytet. Oby i w dziedzinie naszej wiedzy przez rozwinięcie tematów wzrosło znaczenie podawanych prawideł. Nie jest to jednak tak łatwe, jak się wydaje. Dzieła bowiem o architekturze nie pisze się tak jak dzieło historyczne lub poezję. Historia sama przez się przykuwa uwagę czytelników, którzy z napięciem czekają na nowe i różnorodne wypadki. W poezji zaś rytm i stopy, wykwintny układ wyrazów i recytacja poszczególnych partii przez różne osoby czarują czytelników i bez trudu wiodą do końca książki. W dziełach architektonicznych nie jest to jednak możliwe, ponieważ terminy techniczne zrodzone z potrzeby samej nauki nieznanym brzmieniem utrudniają zrozumienie. Wobec tego, że są one niejasne i nieznane w mowie potocznej, to zbyt rozwlekle podane prawidła, jeśli nie są jasne i krótkie, przez nadmiar słów i rozwlekłość pozostawiają czytelnika w niepewności. Podając więc nieznane terminy i miary członów budowli, wyłożę je pokrótce, aby je lepiej utrwalić w pamięci. Albowiem w ten sposób czytelnik łatwiej będzie mógł je sobie przyswoić. Zauważywszy ponadto, że obywatele zajęci są różnymi sprawami, publicznymi i prywatnymi, postanowiłem pisać zwięźle, by w nielicznych wolnych chwilach mogli te księgi poznać. Nawet Pitagoras i jego uczniowie uważali za wskazane naukę swoją podawać w księgach według wymiarów kubicznych, ustaliwszy, że sześcian równa się 216 wierszom i że książka nie powinna zawierać więcej niż 3 sześciany. Sześcian jest bryłą zbudowaną z 6 jednakowych płaszczyzn kwadratowych. Jeśli się rzuci taki sześcian, to leży nieruchomo na tym boku, na który padł, dopóki się go nie ruszy. Podobnie jak kości, które grający rzucają na desce do gry. Przez analogię wysunęli więc wniosek, że skoro właśnie taka liczba wierszy jak sześcian raz utkwi w czyjejś pamięci, pozostanie w niej na zawsze. Także komediopisarze greccy przeplatali dialogi pieśniami churalnymi, dzieląc w ten sposób sztuki według wymiarów kubicznych i przez wprowadzenie pauz ułatwiali aktorom recytację. Wobec tego, że sama przyroda poddała przodkom naszym te zasady i skoro wiem, że mam pisać o rzeczach niezwyczajnych i nieznanych dla wielu, postanowiłem pisać krótkie księgi, gdyż w ten sposób będą bardziej zrozumiałe. Podział materiału tak przeprowadziłem, żeby czytelnik w poszukiwaniu wskazówek nie był zmuszony zbierać ich po rozmaitych rozdziałach, lecz by jako pewna całość zamknięta w poszczególnych księgach znalazły swe wytłumaczenie. Dlatego też Cezarze w księdze 3 i 4 przedstawiłem zasady architektury sakralnej, a w tej księdze omówię rozplanowanie placów publicznych. Najpierw powiem o tym, jak należy planować forum, ponieważ właśnie tam pod kierownictwem urzędników załatwia się wszystkie sprawy publiczne i prywatne. Rozdział 1. Grecy zakładają fora na planie kwadratowym, z bardzo obszernymi podwójnymi portykami oraz ozdabiają je gęsto ustawionymi kolumnami i architrawami z kamienia lub marmuru, a nad nimi na piętrach budują krużganki. Natomiast w miastach italskich nie można postępować w podobny sposób, gdyż tradycja przekazana przez przodków każe na forum urządzać zapasy gladiatorów. Z tego powodu dookoła miejsca, gdzie odbywają się widowiska, trzeba dać szersze interkolumnium, a w kolumnadzie umieścić kantory bankierów, na wyższych zaś piętrach galerie dla widzów, Wszystko to powinno być rozplanowane stosownie do użytku i dochodu, jakie to państwu przynosi. Wielkość forum należy dostosować do liczby mieszkańców. Trzeba jednak uważać, by z jednej strony nie było ono za małe dla celów użytkowych, z drugiej zaś, aby z powodu zbyt małej liczby ludzi nie wydawało się puste. Szerokość forum powinna się równać 2/3 jego długości. W ten bowiem sposób kształt jego będzie podłużny i dostosowany do potrzeb widowisk. Kolumny górne powinny być o 1/4 niższe od dolnych, dlatego że dolne kolumny, dźwigając ciężar, muszą być mocniejsze, jak również dlatego, że powinno się w tym naśladować żywą przyrodę. Wszystkie bowiem drzewa o smukłych pniach, jak jodła, cyprys i sosna, są grubsze u dołu, następnie zaś w miarę wzrostu zwężają się w sposób naturalny i równomierny aż do samego wierzchołka. Skoro więc natura rosnących drzew tego wymaga, właściwe jest, by górne kolumny były niższe i cieńsze od dolnych. Place pod bazyliki powinny bezpośrednio przylegać do forum i być wytyczone po najcieplejszej jego stronie, ażeby kupcy w zimie mogli się tam spotykać bez narażania się na dokuczliwości niepogody. Szerokość ich nie powinna być mniejsza od 1/3 i nie większa od połowy ich długości, chyba że warunki lokalne staną na przeszkodzie i zmuszą do zastosowania odmiennych proporcji. Jeśli zaś plac będzie za długi, trzeba na jego końcach wznieść hale chalcydyjskie, tak jak w Bazylice Julijskiej w Akwilei. Kolumny bazyliki powinny mieć wysokość równą szerokości portyku. Ta zaś ma się równać 1/3 przestrzeni środkowej. Kolumny górne, stosownie do tego, co wyżej napisałem, powinny być niższe od dolnych. Balustrada między górnymi a dolnymi kolumnami powinna być o 1/4 niższa od górnych kolumn, ażeby przechadzający się na górnym piętrze bazyliki nie byli widziani przez kupców. Architrawy, fryzy i gzymsy powinno się wykonać w proporcjach odpowiadających kolumnom, tak jak to wyjaśniłem w księdze trzeciej. Niemniej piękne i wspaniałe będą bazyliki takie jak bazylika w julijskiej kolonii Fanum, przeze mnie zaprojektowana i zbudowana. Jej proporcje i wymiary są następujące. Środkowa nawa między kolumnami jest długa na 120 stóp, a szeroka na 60 stóp. Portyk biegnący między kolumnami nawy a jej zewnętrznymi ścianami ma 20 stóp szerokości. Za kolumnami, których wysokość wraz z kapitelami wynosi 50 stóp, a grubość 5 stóp, stoją pilastry o wysokości 20 stóp, szerokości 2,5 stopy, grubości 1,5 stopy. Pilastry te podtrzymują belki, na których spoczywają stropy portyku. Nad tymi pilastrami wznoszą się pilastry o wysokości 18 stóp, szerokości 2 stóp, a grubości 1 stopy. I na nich spoczywają belki podtrzymujące krokwie i dachy portyków, znajdujące się poniżej stropu nawy środkowej. Pozostała przestrzeń w interkolumniach między belkowaniem pilastrów i kolumn pozostaje na otwory świetlne bazyliki. W szerokości nawy środkowej stoją po prawej i lewej stronie po 4 kolumny, wliczając w to narożne. Na długość zaś od strony forum stoi po 8 kolumn razem z narożnymi, a od strony przeciwnej tylko 6 wraz z narożnymi. 2 środkowe nie zostały ustawione, by nie zasłaniały widoku na przedsionek świątyni Augusta, która stoi właśnie na osi tej ściany, z widokiem na forum i świątynię Jowisza. Podwyższenie dla sądu znajdujące się w tym budynku ma kształt odcinka koła mniejszego od półkola. Szerokość podwyższenia od frontu równa się 46 stopom, a strzałka łuku 15 stopom. W ten sposób ci, co stają przed sądem, nie przeszkadzają kupcom w bazylice. Nad kolumnami umieszczone są tramy złożone z trzech belek dwustopowych. Poczynając od trzeciej kolumny w środku, belki te zwracają się ku antom wysuniętym z przedsionka i stykają się z półkolem po lewej i prawej stronie. Nad tymi belkami na osi kapiteli umieszczone są filarki wysokie na 3 stopy, długie i szerokie na 4 stopy. Nad filarkami leżą tramy złączone z dwóch dwustopowych belek, a ponad nimi ułożone są belki poprzeczne wraz z krokwiami, umieszczone na osi trzonów kolumn i ant oraz ścian przedsionka. Dźwigają one zarówno belkę kalenicową wzdłuż bazyliki, jak i belkę biegnącą środkiem ponad przedsionkiem świątyni. Krzyżujące się w ten sposób wiązanie kalenic nadaje piękny wygląd zarówno spadzistym dachom od zewnątrz, jak i wysokiej przestrzeni pod stropem od wewnątrz. Również brak ornamentyki architrawów i umieszczenie balustrady w górnej części kolumn zmniejsza w znacznej mierze trud i koszty. Wzniesienie kolumn aż pod szczyt dachu zwiększa okazałość budowy i przydaje jej wspaniałości. Rozdział drugi. Skarbiec, więzienie i kuria powinny przylegać do forum, przy czym wielkość ich i proporcje powinny odpowiadać wymiarom forum. Przede wszystkim kuria powinna być zbudowana odpowiednio do znaczenia municypium lub miasta. Jeśli ma być wzniesiona na planie kwadratowym, to wysokość jej powinna być 1,5 razy większa od szerokości. Jeśli zaś ma być podłużna, to należy długość i szerokość dodać do siebie i połowę otrzymanej sumy wyznaczyć jako wysokość budowli aż do stropu. Następnie po wewnętrznej stronie ścian, na połowie ich wysokości, należy przyciągnąć gzymsy z drzewa lub z tiuku. Jeśli gzymsów nie będzie, wówczas głos dyskutujących, wznosząc się ku górze, nie będzie zrozumiały dla słuchaczy. Gdy natomiast wokół ścian przeciągnie się gzymsy, głos, zanim jeszcze rozproszy się w powietrzu, zatrzyma się na dole i wyraźnie dojdzie do słuchaczy. Rozdział trzeci. Po założeniu forum trzeba wybrać jak najzdrowsze miejsce pod teatr, przeznaczone na widowiska i przedstawienia w święta nieśmiertelnych bogów, stosownie do wskazówek zawartych w Księdze Pierwszej o wyborze zdrowych miejsc pod budowę miasta. Gdy bowiem obywatele wraz z żonami i dziećmi siedzą w czasie widowiska pochłonięci zabawą, ciała ich pozostają w bezruchu wskutek przyjemnych wrażeń i mają otwarte pory, w które przenikają podmuchy wiatru. Jeśli takie podmuchy powieją z okolic bagnistych albo innych stron niezdrowych, napełnią one ciało szkodliwymi wyziewami. Uniknie się tych ujemnych wpływów, jeśli z dużym staraniem wybierze się miejsce pod teatr. Trzeba również uważać, żeby teatr nie był wystawiony na działanie południowego słońca. Kiedy bowiem słońce wypełni krąg teatru, powietrze zamknięte we wklęsłej przestrzeni, nie mogąc krążyć, swobodnie nagrzewa się na miejscu, a przypiekając wypala i zmniejsza wilgoć ciał. Dlatego trzeba szczególnie unikać terenów pod tym względem szkodliwych dla zdrowia, a wybierać zdrowe. Zakładanie fundamentów będzie ułatwione, jeśli teatry będą planowane na wzgórzach. Jeśli jednak konieczność zmusi nas do założenia ich na równinie albo w miejscach bagnistych, wtedy trzeba fundamenty i podmurowania stawiać według prawideł zawartych w Księdze Trzeciej, omawiającej zakładanie fundamentów pod świątynię. Nad fundamentami, poczynając od podmurowania, trzeba wykonać stopnie z kamienia albo z marmuru. Okrężne przejścia trzeba założyć proporcjonalnie do wysokości teatru, a wysokość ich nie powinna być większa od ich szerokości. Jeśli bowiem będą wyższe, będą odbijać głos od górnej części widowni i nie pozwolą, aby w górnych rzędach położonych nad tymi przejściami słowa wyraźnie rozbrzmiewały. Trzeba więc ustalić takie wymiary, aby sznur przeciągnięty od najniższego stopnia do najwyższego dotykał krawędzi wszystkich stopni i ich kątów. Wtedy głos będzie się rozchodził bez przeszkód. Dojścia do miejsc siedzących powinny być liczne i szerokie, przy czym górnych przejść nie należy łączyć z dolnymi, mają one prowadzić z każdego miejsca bezpośrednio, prosto i bez zakrętów, aby publiczność opuszczając teatr nie tłoczyła się, lecz z każdego miejsca miała oddzielne i bezpośrednie wyjście. Należy również uważać, żeby wybrane miejsca nie były głuche, lecz by głos mógł się rozchodzić wyraźnie i czysto. To zaś będzie można osiągnąć przez wybór takiego miejsca, w którym nie będzie przeszkadzał rezonans. Głos bowiem jest to płynący prąd powietrza, odczuwalny dla ucha przez uderzenie. Porusza się w niezliczonych kolistych pierścieniach, podobnych do tych niezliczonych kręgów, jakie powstają na stojącej wodzie po wrzuceniu kamienia. Rosną one w krąg od punktu środkowego, póki ich nie zatrzyma ograniczenie przestrzeni albo jaka inna przeszkoda, nie pozwalając kręgom tych fal zaniknąć samym. Skoro więc pierwsze kręgi natrafią na przeszkodę, odbijają się z powrotem i mącą następne fale. Podobnie i głos rozchodzi się kręgami. Lecz kręgi w wodzie rozchodzą się tylko po powierzchni, głos zaś rozchodzi się nie tylko wszerz, ale także wznosi się stopniowo ku górze. Podobnie więc jak jest na wodzie, tak i przy falach głosowych, gdy pierwsza fala nie napotka żadnej przeszkody, to również nie napotkają jej druga ani następne, lecz wszystkie czysto i bez echa dotrą do uszu słuchaczy, zarówno w najwyższych, jak i w najniższych miejscach. Dlatego to naśladując przyrodę i badając prawa wznoszenia się głosu, dawni architekci udoskonalili budowę stopni, a stosując kanony muzyczne i matematyczne starali się o to, żeby każdy dźwięk dochodził ze sceny czysto i przyjemnie. Tak bowiem jak instrumenty przez podkładkę z blachy miedzianej albo przez echeja z rogu uzyskują czysty dźwięk strun, podobnie w celu wzmocnienia głosu ustalili nasi przodkowie zasady budowy teatrów zgodnie z prawami harmonii. Rozdział 4. Harmonia jest niejasną i trudną dziedziną muzyki, zwłaszcza dla tych, co nie znają języka greckiego. By ją wyłożyć, należy używać greckich wyrazów, gdyż niektóre z nich nie mają nazw łacińskich. Wobec tego postaram się na podstawie pism Arystoksenosa możliwie jak najjaśniej rzecz tę przedstawić. Następnie podam jego wykres i wyznaczę granice tonów, aby uważny czytelnik mógł to łatwo zrozumieć. Gdy głos się zmienia, staje się to wysoki, to niski. Głos porusza się na dwa sposoby, z których jeden wywołuje wrażenie ciągłości, drugi przerywanych dźwięków. Głos o brzmieniu ciągłym nie zatrzymuje się na żadnych granicach, ani na żadnym miejscu, ma nieznaczne przejścia, a wyraźne interwały w środku, tak jak w rozmowie, gdy wymawiamy sol, lux, flos, vox. Nie możemy tu uchwycić ani początku, ani końca, lecz wydaje się, że głos z wysokiego stał się niski, a z niskiego wysoki. Przy oddzielnych dźwiękach jest przeciwnie. Gdy głos się zmienia, ustawia się w granicach jakiegoś dźwięku, następnie innego dźwięku. A gdy się to często powtarza, wydaje się niejednakowy, jak to jest w śpiewie, gdy naginając głos tworzymy bogactwo dźwięków. Gdy głos ten zmieniając się bierze interwał, wyraźnie słyszy się początek i koniec skrajnych dźwięków, gdy tymczasem dźwięki pośrednich interwałów są ukryte. Mamy trzy rodzaje skali tetrachordów. Pierwszą nazywają harmonia, drugą chroma, trzecią diatonon. Skala harmoniczna jest tworem artystycznym i z tego powodu śpiew na niej oparty jest bardzo poważny i wzniosły. Skala chromatyczna sprawia większą przyjemność wskutek subtelnej biegłości i częstych zmian. W skali diatonicznej, jako naturalnej, łatwiejsze są odstępy między interwałami. W tych trzech rodzajach różny jest układ tetrachordów. Tetrachord harmoniczny ma dwa całe tony i dwie diesis. Diesis stanowi czwartą część tonu. W półtonie mieszczą się dwie diesis. Tetrachord chromatyczny składa się z dwóch kolejnych półtonów, a trzeci interwał składa się z trzech półtonów. Tetrachord diatoniczny zawiera dwa całe tony po sobie następujące, a trzeci półton zamyka całość tetrachordu. W tych trzech rodzajach tetrachordy są o tyle do siebie podobne, że składają się z dwóch całych tonów i jednego półtonu. Lecz jeśli rozważymy każdy z nich oddzielnie, widzimy, że układ interwałów jest odmienny. Natura rozdzieliła w głosie interwały tonów, półtonów i tetrachordu. Wyznaczyła ich granice według wartości interwałów i ustaliła ich jakość według pewnego stosunku odległości, na podstawie tego artyści, którzy budują instrumenty, opierając się na prawach natury, tak je wykonują, by można było wspólnie koncertować. W każdym rodzaju mamy po 18 tonów, zwanych u Greków ftongoi. Wśród nich mamy 8 stałych i niezmiennych tonów, pozostałe w liczbie 10, ponieważ się razem zmieniają, są ruchome. Tony stałe leżą między ruchomymi. Utrzymują połączenie tetrachordu i nie zmieniają się mimo odmienności rodzaju. Nazywają się proslambanomenos, hypatehypaton, hypatemeson, mesenete synchemenon, paramese, nete diezeugmenon, nete hyperbolainon. Ruchome tony leżą w tetrachordzie między niezmiennymi i zależnie od rodzaju i miejsca zmieniają położenie. Nazwy ich są następujące. Parhypate hypaton, lichanos hypaton, parhypate meson, lichanos meson, trite synchemenon, paranete synchemenon, trite diezeugmenon, paranete diezeugmenon, trite hyperbolaion, paranete hyperbolaion. Tony ruchome nabierają różnych własności. Interwały ich rosną wraz z odległościami. I tak parhypate, która w tetrachordzie harmonicznym jest oddalona od hypate o ćwierć tonu, w układzie chromatycznym zmienia swą odległość na pół ton. Ton, który w układzie harmonicznym nazywa się lichanos, odległy jest od hypate o pół ton. W chromatycznym zaś oddala się o 2,5 tony. W diatonicznym tetrachordzie oddalony jest od hypate o 3,5 tony. 10 tonów wskutek przesuwania się w poszczególnych rodzajach skali tworzy potrójną ich odmianę. Tetrachordów mamy 5. Najniższy, nazwany przez Greków hypaton, drugi, pośredni, nazwany meson, trzeci, połączony, synchemenon, czwarty rozdzielony, który nazwano diezeugmenon, piąty najwyższy, po grecku zwany hyperbolaion. Z godnych akordów, które głos ludzki może wydać, po grecku zwanych symfonia, jest sześć. Diatessaron, kwarta, diapente, kwinta, diapason, oktawa, dis diatessaron, oktawa i kwarta, dis diapente, oktawa i kwinta i dis diapason, podwójna oktawa. Nazwy swe przyjęły od liczb. Gdy głos oprze się na jakimś dźwięku i z niego przejdzie do tonu czwartego, nazywa się to diatessaron. Jeśli przejdzie do piątego, diapente, do szóstego, diapason, na półtorej oktawy nazywa się diapason i diatessaron. Na 9,5 diapason i diapente, na 12 dis diapason. Nie ma bowiem w muzyce instrumentalnej i w śpiewie zgodnego brzmienia ani między pierwszym i drugim interwałem, ani trzecim, ani szóstym, ani siódmym. Natomiast jak wyżej już napisałem, dobrze brzmieć mogą, stosownie do natury głosu, kwarta, kwinta i kolejno aż do podwójnej oktawy. Brzmienie to rodzi się z połączenia tonów zwanych po grecku ftongoi. Rozdział piąty. Na podstawie tych spostrzeżeń, opierając się na prawach matematycznych, należy sporządzić naczynia miedziane proporcjonalne do rozmiarów teatru. Tak by przy uderzeniu mogły wydawać dźwięk w odstępach kwarty, kwinty i po kolei aż do podwójnej oktawy. Następnie należy je ustawić w małych komorach, umieszczając je według praw muzycznych między rzędami siedzeń w ten sposób, żeby nie dotykały żadnej ściany, lecz miały dokoła siebie i od góry wolną przestrzeń. Ustawić je należy dnem do góry, a od strony sceny podłożyć pod nie kliny nie niższe niż pół stopy. Przed tymi komorami należy pozostawić otwory wycięte w dolnych stopniach, długie na dwie stopy, wysokie na pół stopy. Rozmieścić je trzeba w następujący sposób. Jeśli teatr nie jest wielki, należy na połowie jego wysokości przeprowadzić linię poprzeczną i na tej wysokości wysklepić 13 komór w równych 12 odstępach. Na obydwu krańcach po jednej i drugiej stronie należy spośród już wymienionych ustawić najpierw naczynie nastrojone na nete hyperbolaion. Drugie z brzegu nastrojone o kwartę niżej na nete diezeugmenon. Trzecie znów o kwartę niżej na paramese. Czwarte na nete synchemenon. Piąte o kwartę niżej na meson. Szóste o kwartę niżej na hypatemeson. W środku znajdzie się jedno naczynie nastrojone o kwartę niżej od sąsiednich na hypate hypaton. Przy takim układzie głos rozchodzący się ze sceny, jakby z punktu centralnego, krążąc wokoło i uderzając o wklęsłości poszczególnych naczyń, zwiększy swe natężenie i wywoła brzmienie zgodne. Jeżeli zaś rozmiary teatru będą większe, należy podzielić wysokość widowni na cztery części, aby uzyskać trzy poprzeczne szeregi komór. Jeden na harmonię, drugi na chromat, trzeci na diaton. Pierwszy od dołu powinien być przeznaczony na naczynia harmonii, zgodnie z tym, co podano poprzednio dla teatru o niewielkich wymiarach. W środkowym szeregu trzeba umieścić na skraju naczynia nastrojone na chromatyczne hyperbolaion. Jako drugie z kolei naczynia nastrojone o kwartę niżej, na chromatyczne diezeugmenon. Jako trzecie naczynia nastrojone na chromatyczne synchemenon. Jako czwarte nastrojone o kwartę niżej, na chromatyczne meson. jako piąte, nastrojone o kwartę niżej na chromatyczne hypaton. Jako szóste nastrojone na paramesę, gdyż może ono tworzyć akord zarówno z chromatycznym hyperbolajon, który jest jego kwintą, diapentę, jak i z chromatycznym synchemenon, który jest jego kwartą, diatesaron. W środku nie należy umieszczać żadnego naczynia, gdyż w skali chromatycznej żaden dźwięk innej jakości nie może tworzyć akordu. W najwyższym zaś szeregu trzeba na samych brzegach półkola umieścić naczynia nastrojone o kwartę niżej, na diatoniczny hyperbolajon. Jako drugie ku środkowi naczynia nastrojone o kwartę niżej, na diatoniczny diezeugmenon. Jako trzecie nastrojone na diatoniczny synchemenon, jako czwarte nastrojone o kwartę niżej na diatoniczny meson, jako piąte nastrojone o kwartę niżej na diatoniczny hypaton, jako szóste nastrojone o kwartę niżej na proslambanomenos, w środku zaś nastrojone na messe. Ponieważ ów ton tworzy akord zarówno z proslambanomenos, który jest jego oktawą, diapason, jak i z diatonicznym hypaton, który jest jego kwintą, diapentę. Jeśli ktoś chce w sposób łatwy to wykonać, niechaj zwróci uwagę na zamieszczony na końcu księgi wykres sporządzony według praw muzycznych, przekazany przez Arystoksenosa i opracowany przez niego bardzo starannie i pomysłowo według podziału na poszczególne rodzaje skali. Jeśli zwróci uwagę na podane obliczenia, łatwiej będzie mógł zbudować teatr dostosowany do natury głosu i przyjemności słuchaczy. Powie ktoś może, że co roku budowano w Rzymie wiele teatrów bez uwzględnienia tych zasad. Będzie jednak wtedy w błędzie, gdyż wszystkie drewniane teatry publiczne mają wiele drewnianych płaszczyzn, które muszą odbijać głos. Można to także zauważyć przy śpiewie cytaredów, którzy ilekroć chcą śpiewać donośniejszym głosem, zwracają się ku drzwiom sceny i dzięki temu uzyskują większy rezonans dla swojego głosu. Kiedy się jednak buduje teatry z materiałów trwałych, to jest z kamienia łamanego, ciosu lub marmuru, a więc z materiałów nie dających rezonansu, należy zastosować naczynia miedziane. Jeśli natomiast ktoś spyta, w jakim teatrze je zastosowano, to nie możemy na to podać przykładu w Rzymie. Jednakże znajdziemy przykład na terenie Italii i wielu miast greckich. Świadkiem jest również Lucjusz Mummiusz, który po zburzeniu teatru w Koryncie przywiózł do Rzymu owe naczynia i jako część łupu wojennego złożył je w ofierze w świątyni Luny. Wielu zdolnych architektów, którzy stawiali teatry w niewielkich miastach, osiągnęło bardzo dobre wyniki, posługując się dla oszczędności jednakowo brzmiącymi beczkami z gliny i stawiając je według podanych obliczeń. Rozdział szósty. Kształt teatru należy zaprojektować w następujący sposób. Umieściwszy koniec cyrkla w środku zamierzonego obwodu dolnej części teatru, należy zakreślić koło, a w nim wpisać cztery trójkąty równoboczne, dotykające wierzchołkiem w równych odstępach obwodu koła. Podobnie astronomowie, opierając się na muzycznej harmonii gwiazd, przedstawiają 12 znaków zodiaku. Spośród owych trójkątów bok znajdującego się najbliżej sceny, w miejscu, gdzie przecina obwód koła, wyznacza linię czoła sceny. Równoległa do niej prosta przeprowadzona przez środek koła oddzieli estradę, zwaną proscenium, od powierzchni orchestry. W ten sposób powierzchnia proscenium będzie szersza niż u Greków, ze względu na to, że wszyscy aktorzy występują na scenie, W orchestrze znajdują się miejsca dla senatorów. Wysokość estrady nie powinna przekraczać 5 stóp. A żeby z miejsc siedzących w orchestrze można było obserwować grę wszystkich aktorów. Widownię w teatrze trzeba w ten sposób podzielić na kliny, ażeby wierzchołki trójkątów leżących na obwodzie koła wyznaczały linię dojść i schodów między klinami aż do pierwszego przejścia okrężnego. Górne schody powinny być wyznaczone przez środki klinów dolnych. 7 wierzchołków trójkątów wyznacza na dole kierunek schodów. 5 pozostałych wyznacza plan sceny. Spośród tych ostatnich środkowy powinien znajdować się naprzeciw bramy Pałacu Królewskiego. Boczne z prawej i lewej strony. Wyznaczać będą drzwi pomieszczeń gościnnych. Oba skrajne będą zwrócone ku przejściom między obrotowymi dekoracjami. Stopnie widowni, gdzie mają być umieszczone siedzenia, nie powinny być niższe niż na stopę i dłoń, a nie wyższe niż na stopę i 6 cali. Szerokość ich nie powinna być większa niż 2,5 stopy, ani być niższa niż 2 stopy. Dach portyku, który ma stanąć na najwyższym stopniu, powinien się znajdować na wysokości równej tylnej ścianie sceny, aby głos wznosząc się w górę docierał równomiernie zarówno do najwyższych rzędów, jak i pod dach. Jeśli zaś dach nie będzie na równej linii z poziomem tylnej ściany sceny, lecz będzie niższy, wtedy głos odbijać się będzie od tego poziomu, do którego wcześniej dotrze. Następnie trzeba na obydwóch krańcach półkola przeciąć pionowo dolne rzędy siedzeń do wysokości równej 6 części średnicy orchestry i na tej wysokości założyć sklepienie nad korytarzami, które będą miały wtedy dostateczną wysokość. Długość sceny powinna się równać podwójnej średnicy orchestry. Wysokość cokołu mierzona od estrady, wliczając w to gzyms i rowek, powinna równać się 12 części średnicy orchestry. Wysokość kolumn na cokole wraz z kapitelami i bazami powinna wynosić 4 część średnicy orchestry, a wysokość architrawów i ornamentów kolumn równać się powinna 5 części wysokości kolumn. Znajdująca się na górze balustrada razem z kymationem i gzymsem powinna być o połowę niższa od dolnej. Kolumny ponad balustradą powinny być o 4 część niższe od środkowych. Architrawy razem z gzymsami powinny mieć wysokość równą 1/5 wysokości tych kolumn. Jeśli ściana sceny będzie miała 3 kondygnację, balustrada tej kondygnacji będzie miała wysokość równą połowie wysokości balustrady środkowej kondygnacji, a kolumny górnej będą niższe niż środkowej o 4 część. Architrawy z gzymsami będą stanowiły również 5 część wysokości kolumn. Nie we wszystkich jednak teatrach podane przeze mnie proporcje dadzą się zastosować zgodnie z obliczeniami i z tym samym efektem. Architekt musi więc rozważyć, w jakich wypadkach powinien stosować zasady proporcji, a kiedy je zmieniać, uwzględniając warunki lokalne lub rozmiary budowli. Istnieją bowiem elementy, które zarówno w małym, jak i w dużym teatrze muszą mieć jednakowe wymiary ze względów użytkowych. Takimi elementami są stopnie, przejścia okrężne, balustrady, zwykłe przejścia, schody, estrady, trybuny i te elementy, w których ze względu na cel praktyczny konieczność sama zmusza do odstąpienia od zasad proporcji. Podobnie jeśli zabraknie odpowiedniej ilości materiału, to znaczy marmuru, drewna i innych materiałów budowlanych, nie będzie błędem albo coś ująć, albo dodać w proporcjach. Byleby nie zrobić tego niedbale, ale z rozsądnym umiarem. Osiągnie to architekt doświadczony, a ponadto bystry, o żywym umyśle. Scenę samą trzeba w ten sposób urządzić, żeby brama środkowa miała dekoracje odpowiednie dla Pałacu Królewskiego, a drzwi po prawej i lewej stronie dla pomieszczeń gościnnych. Obok powinny być miejsca przeznaczone na dekoracje. Miejsca te nazywają Grecy periaktoi, gdyż znajdują się tam obracające się trójkątne machiny przedstawiające różne rodzaje dekoracji. W razie zmiany sceny w sztuce albo w chwili pojawienia się bogów, owe graniastosłupy powinny się wśród nagłych grzmotów obrócić i ukazać inną dekorację. Obok tych graniastosłupów znajdują się nieco naprzód wysunięte dojścia na scenę. Jedno od strony forum, drugie dla przybywających z dalszych stron. Trzy są rodzaje dekoracji scenicznych. Jeden tragediowy, drugi komediowy, trzeci satyryczny. Różnią się one między sobą. Tragediowe przedstawiają kolumny, tympanony, posągi i rzeczy mające związek z życiem władców. Komediowe – budynki prywatne, balkony i widoki z okien namalowane na wzór zwykłych domów mieszkalnych. Dekoracje używane w dramatach satyrycznych przedstawiają drzewa, groty, góry i inne elementy wiejskie ukształtowane w krajobraz. Rozdział 7. W teatrach greckich nie wszystko buduje się według tych samych prawideł. O ile w rzymskich teatrach wierzchołki czterech trójkątów dotykają obwodu w dolnym kole i wyznaczają granice proscenium, to w Grecji spełniają to wierzchołki trzech kwadratów. A najbliższy scenie bok kwadratu wyznacza granice proscenium linią przecinającą obwód koła. Równolegle do tej linii przeprowadza się drugą, styczną z obwodem koła, i ta druga linia wyznacza tylną ścianę sceny. Następnie przez środek orchestry przeprowadza się równoległą do linii proscenium i tam, gdzie owa linia przecina obwód koła z prawej i lewej strony, wyznacza się punkty narożne półkola. Następnie, umieściwszy cyrkiel w punkcie po prawej stronie, zakreślimy z punktu lewego łuk aż do linii proscenium z lewej strony. Podobnie umieściwszy cyrkiel w punkcie po lewej stronie, zakreślimy łuk z punktu prawego aż do linii proscenium z prawej strony. W ten sposób obwód wyznaczony z trzech różnych środków stwarza u Greków obszerniejszą orchestrę. Scenę w tył cofniętą, a estradę, zwaną przez nich logeion, mniej szeroką. Ponieważ jedynie aktorzy tragediowi i komediowi występują u nich na scenie, gdy tymczasem wszyscy inni artyści na orchestrze. Z tego względu Grecy dzielą aktorów na sceników i tymelików. Wysokość sceny nie powinna być mniejsza niż 10 stóp, i nie większa niż 12. Kierunek schodów między klinami z rzędami siedzeń wyznaczają wierzchołki wyżej wspomnianych kwadratów aż do pierwszego przejścia okrężnego. A w górę od niego, prócz już wymienionych schodów, powinno się umieścić między nimi jeszcze jedne schody i w ogóle przy każdym następnym przejściu podwoić ich ilość. Rozdział 8. Wyjaśniwszy to wszystko starannie i dokładnie, trzeba jeszcze z wielką uwagą wybrać miejsca, gdzie by się głos łagodnie zatrzymywał, unikając takiego, gdzie odbity nie docierałby do uszu wyraźnie. Istnieją bowiem takie miejsca, które już same z siebie łamią falę głosu. Są to miejsca źle brzmiące, zwane po grecku katechuntes, wkoło brzmiące, zwane periechuntes, wydające echo, zwane antechuntes i zgodnie brzmiące zwane synechuntes. W miejscach źle brzmiących głos, podniosłszy się do góry, natrafia na stałą przeszkodę i odbity powraca w dół, przytłumiając z kolei następne wznoszące się fale głosu. W miejscach wkoło brzmiących głos, błądząc wokoło, ograniczony przestrzenią, zamiera w środku. I nie wydając ostatniego brzmienia, dochodzi do uszu niewyraźnie. Wydające echo są to takie miejsca, gdzie głos odbija się o materiał twardy, wywołując echo. Także ostatnie zgłoski słychać podwójnie. Zgodnie brzmiące są te miejsca, w których głos wzmocniony od dołu, wznosząc się i nabierając mocy, dociera do uszu wyraźnie. Jeśli się więc zwróci baczną uwagę na wybór miejsca, to przezorny wybór zapewni właściwy efekt akustyczny w teatrze. Jeśli idzie o wykresy, to będą się one tym różniły, że plany greckie oparte są na kwadratach, a rzymskie na równobocznych trójkątach. Jeśli więc zechce ktoś stosować podane prawidła, zbuduje teatr należycie. Rozdział 9. Za scenę należy wznieść portyki, aby w razie przerwania widowiska wskutek nagłego deszczu lud z teatru miał gdzie się schronić i by chóry miały dość miejsca do potrzebnych przygotowań. Taki jest portyk teatru Pompejuszowego. Takie są w Atenach portyki Eumenesa koło świątyni ojca Libera. A po lewej stronie od wyjścia z teatru, w Odeonie, ozdobionym przez Temistoklesa kamiennymi kolumnami i pokrytym masztami i rejami okrętowymi zdobytymi na Persach, budynek spłonął podczas wojny z Mitrydatem, a później został odbudowany przez króla Ariobarzanesa. Podobnie zbudowane jest Stratonikejon w Smyrnie. A w Trales stoją takie portyki nad stadionem po obu stronach sceny. Tak samo i w innych miastach, które miały wybitniejszych architektów, znajdują się portyki i galerie dookoła teatru. Jak się zdaje, portyki powinny być podwójne. O zewnętrznych kolumnach wykonanych wraz z architrawami i ornamentyką według porządku doryckiego i właściwych temu porządkowi miar. Szerokość portyku trzeba tak ustalić, żeby wysokość kolumn zewnętrznych równa była szerokości portyku między dolną częścią kolumn zewnętrznych a kolumnami środkowymi, jak też szerokości od środkowych kolumn do ścian zamykających chodnik portyku. Środkowe kolumny wykonane w porządku jońskim albo koryńskim powinny być o piątą część wyższe od zewnętrznych. Proporcje i zasady symetrii tych kolumn nie będą takie jak w świątyniach, gdyż tam zależy nam na dostojeństwie. W portykach natomiast i w innych dziełach architektonicznych na lekkości. Jeśli się więc będzie stawiało kolumny doryckie, trzeba ich wysokość, wliczając w to kapitel, podzielić na 15 części i jedną taką część wziąć za moduł, według którego wykona się całe dzieło. Kolumna u podstawy powinna mieć grubość dwóch modułów. Interkolumnium ma się równać 5,5 modułu. Wysokość kolumny bez kapitelu równa się 14 modułom. Wysokość kapitelu powinna się równać 1 modułowi, szerokość 2,1 modułu. Wymiary pozostałych części budowli powinny być takie, jak podałem w księdze czwartej, pisząc o świątyniach. Jeśli wszakże kolumny będą jońskie, trzeba podzielić wysokość trzonu kolumny, nie wliczając w to bazy i kapitelu, na 8,5 części i jedną taką część wziąć jako grubość kolumny. Baza z plintusem ma wynosić połowę grubości kolumny. Proporcje kapitału powinny być zgodne z tym, co podałem w księdze trzeciej. Jeśli kolumna będzie koryncka, trzon i baza mają być takie same jak w kolumnie jońskiej. Kapitel jednak powinien mieć proporcje zgodne z prawidłami podanymi w księdze czwartej. Podwyższenie stylobatów uzyska się przez zastosowanie nierównych podkładek. Należy je zaś wykonać wedle opisu podanego w księdze trzeciej. Proporcje architrawów, gzymsów i wszystkich innych elementów powinny pozostać w takim stosunku do kolumn, jak to podałem w poprzednich księgach. Przestrzeń zawartą między portykami i niepokrytą dachem należy przyozdobić zielenią, gdyż przechadzki na wolnym powietrzu są bardzo zdrowe, nade wszystko dla oczu, ponieważ powietrze łagodne i rozrzedzone dzięki zieleni, przenikając ciało znajdujące się w ruchu, zaostrza wzrok, a usuwając z oczu gęstą wilgoć wpływa na bystrość wzroku i wyrazistość obrazu. Prócz tego, gdy w czasie przechadzki ciało się rozgrzeje, powietrze wysysając z ciała soki zmniejsza ich ilość i rozrzedza je, rozpraszając niepotrzebny dla ciała nadmiar. Że tak jest istotnie, można się przekonać na podstawie obserwacji. Tam, gdzie źródła znajdują się pod dachem lub podmokłe warstwy pod powierzchnią ziemi, nie wznoszą się opary. Natomiast na terenach otwartych i leżących pod gołym niebem wschodzące słońce, dotykając świat swym ciepłem, silniej wyciąga wilgoć z terenów mokrych. Zbiera ją i wznosi ku górze skłębione opary. Jeżeli więc, jak się wydaje, powietrze w miejscach odsłoniętych wyciąga z ciał ludzkich szkodliwe dla nich soki, podobnie jak opary z ziemi, nie ulega, jak sądzę, wątpliwości, że w miastach należy budować bardzo obszerne i bardzo ozdobne chodniki pod gołym niebem i w miejscach otwartych. Aby zaś owe chodniki były suche i niebłotniste, należy postąpić w następujący sposób. Ziemię trzeba skopać i jak najgłębiej wydobyć, a po prawej i lewej stronie zamierzonego chodnika wykonać murowane kanały odwadniające. W ścianach kanałów zwróconych ku chodnikom trzeba umieścić rury nachylone ku kanałom. Potem należy wolną przestrzeń wypełnić węglem, a następnie przysypać żwirem i wyrównać. W ten sposób dzięki naturalnej porowatości węgla i wskutek wpuszczenia rur do kanałów zostanie usunięty nadmiar wody, a chodniki będą suche i pozbawione wilgoci. Ponadto według zwyczajów przekazanych przez przodków w tego rodzaju budowlach miasta zakładają składy na niezbędne rzeczy. Podczas oblężenia zaś o wszystko jest łatwiej niż o drzewo. Sól można bez trudu wcześniej dowieść. Również zboże łatwiej może sprowadzić państwo lub prywatna jednostka, a jeśli zboża zabraknie, można je zastąpić jarzynami, mięsem i roślinami strączkowymi. Wodę można zdobyć, kopiąc studnie i zbierając wodę deszczową spływającą z nieba po dachach podczas nagłych burz. Natomiast trudne i kłopotliwe jest zaopatrywanie się w drzewo, tak bardzo potrzebne do ugotowania strawy, ponieważ gromadzi się je bardzo powoli i w większych ilościach się zużywa. W takich krytycznych chwilach otwiera się owe składy i wydziela racje drzewa po kolei poszczególnym obywatelom według trybusów. W ten sposób portyki łatwo dostępne zapewniają podwójną korzyść. Podczas pokoju są źródłem zdrowia, w czasie wojny źródłem bezpieczeństwa. Wznoszenie więc portyków według wyżej podanych prawideł nie tylko za sceną teatru, lecz także przy świątyniach wszystkich bogów może zapewnić miastu wielkie korzyści. Ponieważ, jak się zdaje, wystarczająco już ten temat omówiłem, poruszę teraz urządzenie łaźni. Rozdział 10. Przede wszystkim należy wyszukać miejsce jak najcieplejsze. To znaczy odwrócone od północnego i północno-wschodniego wiatru. Łaźnie gorące i letnie powinny mieć światło od południowego zachodu. Jeśli jednak warunki naturalne na to nie pozwolą, to przynajmniej od południa, ponieważ na kąpiel przewidziana jest najczęściej pora między południem a wieczorem. Trzeba również zwrócić uwagę na to, aby gorące łaźnie dla mężczyzn i kobiet przylegały do siebie i były umieszczone po tej samej stronie. W ten sposób zarówno zbiorniki wody, jak i palenisko będą wspólne dla jednej i drugiej łaźni. Nad paleniskiem należy umieścić trzy naczynia z brązu. Jedno kaldarium na wodę gorącą, drugie tepidarium na letnią, trzecie frigidarium na zimną. Należy je tak umieścić, aby z tepidarium do kaldarium wpływało tyle wody, ile stamtąd ciepłej wody ubyło. Podobnie powinna przepływać woda z frigidarium do tepidarium. Dno basenu powinno być ogrzane przez wspólne palenisko. Wiszące podłogi w gorących łaźniach należy wykonać w następujący sposób. Przede wszystkim trzeba ułożyć na ziemi dachówki wielkości 1,5 stopy. Z takim nachyleniem ku palenisku, żeby piłka rzucona na podłogę nie mogła się zatrzymać, lecz sama staczała się w stronę paleniska. W ten sposób płomień będzie pod wiszącą podłogą łatwiej krążył. Na tej podłodze z dachówek trzeba ustawić słupki z 8-calowych cegieł i tak je rozmieścić, żeby można było na nich ułożyć 2-stopowe dachówki. Słupki te, wykonane z gliny przerobionej z sierścią, powinny być wysokie na 2 stopy. Na nich układa się 2-stopowe dachówki, na których leży podłoga. Jeśli idzie o sklepienie, to praktyczniejsze będą sklepienia murowane. Jeśli natomiast będą to stropy z belek, to trzeba je od spodu wyłożyć ceramiką, co tak powinno być wykonane. Należy podwiesić na stropie za pomocą jak najgęściej wbitych żelaznych haków żelazne pręty, proste lub wygięte. I rozmieścić je w taki sposób, żeby pomiędzy 2 pręty można było wprowadzić dachówkę i tak ją na nich oprzeć, aby nie wystawała na zewnątrz. W ten sposób całe sklepienie będzie podwieszone na żelaznych hakach. Od góry spoiny tych sklepień wypełnia się gliną przerobioną z sierścią. Od spodu po stronie zwróconej ku posadzce najpierw narzucić trzeba zaprawę stłuczonych skorup i wapna, a potem wyprawić stiukiem albo tynkiem. W gorących łaźniach praktyczniejsze będą podwójne sklepienia, gdyż wtedy wilgoć pary nie uszkodzi belkowania, lecz rozejdzie się między 2 sklepieniami. Wielkość łaźni powinna być dostosowana do ilości ludzi. Układ powinien być następujący. Nie wliczając przejścia koło basenu kąpielowego i wgłębienia, szerokość łaźni powinna być o 1/3 mniejsza od długości. Sam basen należy umieścić pod otworem świetlnym, żeby wokół stojący nie zasłaniali światła swoim cieniem. Przejścia dookoła basenu powinny być tak obszerne, żeby gdy pierwsi klienci zajmą miejsca, pozostali czekający mogli stać wygodnie. Szerokość wgłębienia od ściany do obramowania basenu nie powinna być mniejsza niż 6 stóp, z czego 2 stopy należy przeznaczyć na niższy stopień i obramowanie. Hala lakońska i łaźnia parowa powinny znajdować się obok łaźni letniej. Szerokość ich powinna się równać wysokości do podniebienia łuku. W środku sklepienia należy pozostawić otwór świetlny. Z otworu tego powinna zwisać na łańcuchach tarcza z brązu. Podnosząc ją lub spuszczając, reguluje się temperaturę pomieszczenia. Sam otwór powinien być okrągły, aby siła płomienia i pary równomiernie ze środka wokół się rozchodziła. Rozdział 11. Obecnie uważam za stosowne omówić palestry według tego, co nam przekazano, mimo że nie są witali w użyciu, i wytłumaczyć, jak je budowali Grecy. W palestrach należy budować kwadratowe albo podłużne perystyle w ten sposób, żeby ich obejście, które Grecy nazywają diaulos, wynosiło dwa stadia. Z trzech stron powinny przebiegać pojedyncze portyki. Natomiast od strony czwartej, to jest od południa, ma być portyk podwójny, ażeby w razie burzy i wichru deszcz nie zacinał do środka. W trzech pojedynczych portykach trzeba zaprojektować obszerne eksedry z miejscami do siedzenia, gdzie by filozofowie, retorzy i ci wszyscy, co kochają naukę, mogli rozprawiać siedząc. W podwójnym portyku mają się znajdować następujące pomieszczenia. W środku hala dla efebów. Jest to najobszerniejsze pomieszczenie z siedzeniami. O trzecią część dłuższa od szerokości. Dalej na prawo sala z miechem napełnionym piaskiem, tak zwane koryceum. Dalej sala z pyłem, tak zwane konisterion. Dla atletów za konisterium w narożniku zimna łaźnia, zwana przez Greków lutron. Na lewo od sali efebów ma być sala z oliwą, tak zwane elaiotezium, i przylegająca do niej łaźnia zimna, z której korytarz prowadzi do ogrzewalni umieszczonej w narożniku portyku. Obok, w głębi, w kierunku łaźni zimnej, powinna być sklepiona łaźnia parowa, dwa razy tak długa jak szeroka. W skrzydłach po jednej stronie ma być hala lakońska, zbudowana jak wyżej podałem, a naprzeciwko łaźnia gorąca. Perystyle w palestrze powinno się rozplanować według podanych już zasad. A zatem na zewnątrz trzeba zaprojektować trzy portyki. Jeden dla wychodzących z perystylu, a dwa wzdłuż stadionu po lewej i prawej stronie. Ten, który jest zwrócony ku północy, powinien być podwójny i bardzo szeroki. Tamte pojedyncze. Należy je tak budować, aby tuż przy ścianach i przy kolumnadzie znajdowały się chodniki, jakby ścieżki, o szerokości nie mniejszej niż 10 stóp. Przestrzeń leżąca między nimi powinna być obniżona o 1,5 stopy, żeby od chodników prowadziły w dół stopnie. Przestrzeń środkowa nie powinna być węższa niż 12 stóp. Wtedy ci, co są namaszczeni oliwą i ćwiczą, nie będą przeszkadzać tym, którzy odziani przechadzają się po ścieżkach. Tego rodzaju portyk nazywa się u Greków ksystos, ponieważ atleci w porze zimowej ćwiczą na krytych stadionach. Bezpośrednio obok ksystu i podwójnego portyku trzeba założyć chodniki na wolnym powietrzu, zwane przez Greków paradromides, a przez naszych ksysty, dokąd w zimie przy pogodzie wychodzą atleci i ćwiczą. Wydaje się, że owe ksysty trzeba tak zakładać, żeby między dwoma portykami znajdowały się gaje lub grupy platanów, a między drzewami ścieżki i miejsca przeznaczone na odpoczynek, wykładane na sposób sygnijski. W głębi za ksystem powinien być tak duży stadion, by tłum ludzi mógł przyglądać się swobodnie zapasom atletów. Opisałem wszystko, co wydawało mi się niezbędne w obrębie murów miejskich, i podałem zasady ich prawidłowego planowania. Rozdział 12. Nie można pominąć sprawy dogodnego położenia portów. A zarazem należy wyjaśnić, w jaki sposób zabezpiecza się w nich okręty na czas sztormów. Położenie portów będzie korzystne, jeżeli będą mieć dobre warunki naturalne i gdy przylądki wysunięte ku morzu tworzyć będą naturalne zatoki lub zagięcia. Dookoła nich bowiem trzeba postawić portyki albo doki oraz dojścia z portyku do składów. Po obu stronach należy wznieść wieże, z których można by zaciągać łańcuchy za pomocą machin. Gdy zaś brak będzie naturalnej przystani odpowiedniej do zabezpieczania okrętów przed burzami, trzeba postąpić w następujący sposób. Jeśli po jednej stronie będzie przystań, i jeśli nie będzie w tym miejscu przeszkadzać ujście rzeki, trzeba po przeciwnej stronie w głąb morza pociągnąć mur lub groble i w ten sposób ukształtować zamknięcie portu. Mury zaś, które mamy zakładać w wodzie, należy tak budować. Trzeba sprowadzić piasek z obszarów ciągnących się od Kumę do przylądka Minerwy i wymieszać z wapnem tak, by otrzymać zaprawę o stosunku 2:1. Następnie w miejscu z góry określonym trzeba spuścić do wody i silnie umocować skrzynie zbite dębowymi kołkami i powiązane łańcuchami. Dno morskie pomiędzy nimi należy oczyścić i wyrównać za pomocą specjalnych bali oraz założyć kamieniami z zaprawą o podanej wyżej proporcji, aż wypełni się przestrzeń między skrzyniami. Tymczasem miejsca opisane poprzednio już przez samą przyrodę obdarzone są tymi warunkami. Jeśli z powodu silnych prądów albo naporu fal umocnienie nie będzie mogło utrzymać skrzyń, wtedy zaczynając od samego lądu lub nabrzeża należy zbudować bardzo wytrzymałą konstrukcję w postaci platformy, której mniej niż połowa ułożona jest poziomo, reszta zaś nachylona ku brzegowi. Potem przy brzegu i z obu boków platformy trzeba zbudować obramowanie na 1,5 stopy o wysokości odpowiadającej części poziomej. Następnie część nachyloną trzeba zasypać piaskiem aż do powierzchni obramowania i płaszczyzny poziomej. Dalej trzeba na tym wyrównanym poziomie ustawić filar o potrzebnych wymiarach, a po jego wykończeniu pozostawić go co najmniej przez 2 miesiące, aby wysechł. Po upływie tego czasu należy podciąć obramowanie utrzymujące piasek. W ten sposób wymywanie piasku przez fale powoduje, że filar zanurza się w morzu. Tak więc ilekroć zajdzie potrzeba, można będzie posuwać budowę w głąb morza. Natomiast w okolicach, gdzie brak piasku, trzeba będzie w miejscu z góry określonym poustawiać podwójne skrzynie z silnie spojonych desek, złączone łańcuchami, a pomiędzy zaporami ubijać glinę w koszach z sitowia. Kiedy już glina będzie ściśle ubita, trzeba z przestrzeni zawartej w ogrodzeniu wydobyć ziemię za pomocą machin hydraulicznych, tak zwanych ślimaków, oraz kół wodnych i bębnów, a następnie wysuszyć całą przestrzeń, po czym w obrębie ogrodzenia kopać fundamenty. Jeśli grunt będzie ziemisty, to trzeba ziemię usunąć aż do stałego podłoża na większej przestrzeni niż przewidziana dla muru, a następnie wypełnić to miejsce murem z kamienia ciosowego, wapna i piasku. Jeżeli grunt będzie miękki, należy go umocnić osmalonymi palami z drzewa olchowego lub oliwkowego, i wypełnić węglem, tak jak to podałem pisząc o zakładaniu fundamentów pod teatry i mury miejskie. Następnie trzeba z kamienia ciosowego wznieść mur o jak najdłuższych kamieniach wiążących, aby te kamienie jak najlepiej były ze sobą w spoinach związane. Z kolei trzeba przestrzeń wewnętrzną w murze wypełnić gruzem albo murarką, aby można było na tym wznieść wieżę. Dokonawszy tego, trzeba pamiętać, by doki były zwrócone ku północy. Południowa bowiem strona rodzi, żywi i zachowuje próchnice, robaki i inne szkodniki. Do budowli tego rodzaju trzeba używać jak najmniej drzewa ze względu na niebezpieczeństwo pożaru. Wielkość ich nie może być z góry określona, lecz obliczona na miarę największych okrętów, by nawet największe znajdowały dość miejsca. W księdze tej podałem wszystko, co mi na myśl przyszło o zakładaniu i wznoszeniu budowli użyteczności publicznej w miastach, o przydatności domów prywatnych i o właściwych im proporcjach mówić będę w następnej księdze.